Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o roli regionów wobec wyzwań klimatyczno-środowiskowych i energetycznych, a rozmawiać będę z panem doktorem Radomirem Matczakiem, ekspertem do spraw zrównoważonego rozwoju, członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a aktualnie prezesem spółki InnoBaltica. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Ja bym chciał może zacząć od najbardziej ogólnej kwestii, mianowicie czy w tym ustroju, jaki mamy w tej chwili w naszym kraju, regiony w ogóle mogą prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju klimatyczną i środowiskową?
Mogą, starają się prowadzić, mam wrażenie. Natomiast dopóki nasz kraj będzie hołdował centralizacji czy recentralizacji, no dopóty regiony czy gminy, powiaty będą raczej bardziej ślepymi narzędziami realizacji polityki klimatycznej niż świadomymi jej konstruktorami, kreatorami. No tak niestety to działa. Realne narzędzia, które są w rękach regionów, narzędzia regulacyjne, narzędzia fiskalne, narzędzia administracyjne, narzędzia planistyczne są chyba zbyt słabe. Pół biedy byłoby wtedy, kiedyby na poziomie krajowym te narzędzia były rozwinięte, świadomie stosowane i gdyby udowadniały swoją skuteczność przez ostatnie lata. Natomiast na poziomie krajowym niestety trudno mówić o jakiejś spójnej, długofalowej koncepcji realizacji polityki klimatycznej. Raczej mamy do czynienia z takim patchworkiem często przypadkowych, reaktywnych działań wymuszanych pewnymi większymi lub mniejszymi incydentami tudzież protestami. A rzeczywiście no, jest sporo rzeczy, które można by było wspólnie między rządem a samorządem realizować i realizować dużo lepiej niż dotychczas.
No właśnie, tak jak już sam pan, że tak powiem, zajawił pewien temat, to bym chciał, żeby powiedział pan, w jakiej materii, w jaki sposób samorząd z rządem mógłby lepiej współpracować, co władza centralna musiałaby pozwolić zrobić samorządowi, albo czy też są takie obszary, w których samorządy mogą działać już teraz, tylko potrzebują więcej, że tak powiem, odpowiedzi z centrali.
W ogóle większość polityk publicznych, nie tylko w Polsce, ale dzisiaj mówimy głównie oczywiście o Polsce, skupia się na jak gdyby dobrej współpracy między różnymi poziomami zarządzania publicznego. Tak samo jest w przypadku, który analizujemy. Chciałbym kilka przykładów podać, żeby trochę może rozjaśnić temat. Działania, które hamują kryzys klimatyczny i które pomagają przygotować się na jego negatywne skutki, powinny mieć jakąś systemową ramę. Ta systemowa rama powinna polegać na pobudzaniu pewnych trwałych zmian w zachowaniach i ekonomicznych, i ekologicznych, i społecznych, zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorstw, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czy samych mieszkańców. Taki pierwszy z brzegu przykład to jest powszechność stosowania zielonych zamówień publicznych. U nas zielone zamówienia publiczne stanowią bardzo niewielki odsetek zamówień publicznych. To właśnie dzięki nim można pozyskiwać towary, usługi czy infrastrukturę istotnie ograniczonym oddziaływaniu na środowisko, na klimat. Zakorzenienie takich zamówień w praktyce administracji powinno w sposób trwały zmieniać postawy i polityków, i urzędników, i przedsiębiorców, i mieszkańców. Czyli to jest taki przykład działania systemowego, gdzie bez regulacji krajowej ciężko jest coś zrobić, a z drugiej strony bez zachęty dla różnych szczebli administracji publicznej ciężko jest zacząć je w końcu stosować. Taki przykład może akurat nie z administracji publicznej, regionalnej czy lokalnej, ale krajowej. Nasza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ciągle zamawia do budowy dróg cement wysokoemisyjny, a mogłaby już od dawna zamawiać cement niskoemisyjny, tym bardziej, że polscy producenci, którzy są istotnymi graczami w Europie, taką ofertę mają, bo przygotowują się, czy wchodzą na rynki zewnętrzne. Niestety no, u nas, jak na przykład Marcin Popkiewicz podkreśla, cemenciarze niestety są ofiarami niskich wymagań ze strony inwestora publicznego, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inny przykład trochę bardziej może wysublimowany, ale chodzi o świadomość obywateli i o zapewnienie im otwartego dostępu do informacji na temat chociażby śladu węglowego generowanego przez różne podmioty publiczne, czy na przykład generowanego przez miasta. Z tego co wiem, chyba tylko Gdynia w Polsce spróbowała zmierzyć swój ślad węglowy. Być może jeszcze jakieś inne miasta, ale na pewno jest to, są to miasta, które można policzyć na palcach jednej ręki. Po co takie rzeczy się robi? No, robi się to po to, żeby budować kompetencje do regularnej i wiarygodnej oceny wpływu podejmowanych decyzji, czy to planistycznych, czy programowych, czy inwestycyjnych, czy podatkowych na klimat i na bioróżnorodność. W ogóle inwestycje publiczne powinny być szeroko omawiane i realizowane z myślą o eliminacji negatywnego śladu węglowego. Powinny służyć oszczędzaniu energii, wody, poprawie jakości powietrza, wzrostowi odporności na różne ryzyka, na przykład zjawisk ekstremalnych pogodowych. To powinno też inspirować i mieszkańców, i biznes, a jednocześnie być dowodem takiego realnego przekierowania strumienia dochodów publicznych, przekierowania strumienia podatków na cel neutralności klimatycznej. Inna sprawa, taka systemowa, którą trudno sobie wyobrazić bez aktywnego, kreatywnego, konstruktywnego rządu, to jest redukcja barier w dostępie do rynku dla zielonych produktów i usług, czyli promowanie uczciwej konkurencji i powszechne stosowanie zasady zanieczyszczający płaci, systemowe wsparcie dla oddolnych inicjatyw redukujących marnotrawstwo, redukujących zużycie surowców naturalnych, redukujących powstawanie odpadów, promujących surowce wtórne, a także rozwój systemów napraw. Zachęty, stosowanie pewnych zachęt, systemowe stosowanie zachęt dla kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających marnowaniu żywności. To jest bardzo istotny czynnik negatywnych zmian klimatycznych, czy też inicjatyw wzmacniających lokalne łańcuchy produkcji zdrowej, przystępnej cenowo żywności. W ogóle upowszechnianie rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym, między innymi w sektorze publicznym, który powinien być prekursorem takich rozwiązań, bo to przynosi oszczędności, bo to zmniejsza zależność od surowców pierwotnych, bo to pozwala zredukować masę odpadów, bo to w efekcie poprawi efektywność różnych zadań realizowanych przez administrację publiczną, to zredukuje też emisję gazów cieplarnianych. To są pewne rzeczy, które powinny być wtłaczane systemowo w naszą codzienność mądrymi regulacjami, które zachęcają do takich, a nie innych postaw. Najpierw administrację publiczną i przedsiębiorstwa, później sektor obywatelski, sektor ekonomii społecznej. Notabene ten sektor jest często pionierem, chociażby w zakresie domykania obiegu w wielu sferach życia. I jeszcze dwie czy trzy sprawy chciałem tutaj przy okazji poruszyć. No, zdecydowane działania wobec przestępstw przeciwko środowisku. Tego nie ma, tego brakuje. To można robić wyłącznie z poziomu krajowego, wyłącznie z poziomu rządowego, przynajmniej przy naszej konstrukcji państwa. Kolejny wątek to jest kwestia wzmocnienia, rozbudowy, powiększenia, mówiąc wprost, sieci obszarów chronionych i połączenia ich systemem korytarzy ekologicznych. No i jedna z ostatnich rzeczy, o których tu wspomnę, bo jeszcze można pewnie kilkanaście tych przykładów wymienić, to są pewne rozwiązania regulacyjne, ustawowe, które skutecznie powinny neutralizować jedno z takich ważniejszych paliw kryzysu klimatycznego, jakim jest niekontrolowana suburbanizacja. No należy hamować niekontrolowaną ekspansję przestrzenną miast i chronić system przyrodniczy wokół nich. Chodzi o działania na rzecz odtworzenia, a być może nawet rozwoju możliwie dużych i różnorodnych terenów zieleni, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. One mają piekielnie, że tak powiem, istotne znaczenie dla pochłaniania dwutlenku węgla, dla retencji wody, dla oczyszczania i nawilżania powietrza, dla regulacji temperatury. One wreszcie też mają pewien walor czy aspekt społeczny, one ułatwiają integrację mieszkańców. No i w ogóle łączenie terenów zieleni z terenami retencji wód opadowych, czyli ta błękitno-zielona infrastruktura, zmniejsza skutki ekstremalnych zjawisk, na przykład deszczy nawalnych, zmniejsza ryzyko powodzi błyskawicznych, pozwala wykorzystywać zgromadzoną wodę w czasie suszy i wysokich temperatur, czyli budujemy w ten sposób odporność głównie miast, głównie obszarów zurbanizowanych. Jest to niezmiernie istotne. I jeszcze, jeśli pan pozwoli, jeśli mamy chwilkę, to bym chciał tu jednak zaznaczyć niezbędność nowego podejścia do infrastruktury technicznej, która powinna być modernizowana i rozwijana przy takim założeniu, że dostosowujemy jej projektowanie, konstrukcję, eksploatację do zmieniających się warunków klimatycznych. My tego nie robimy, nawet w miastach nadmorskich, nawet przy infrastrukturze portowej, bardzo ważnej, tak jakbyśmy nie wiedzieli, w którą stronę pójdą zmiany i jakbyśmy nie chcieli się na nie przygotować, budujemy według parametrów, które są po prostu przestarzałe. Duńczycy budują przy założeniu wzrostu poziomu morza o prawie 1,5 metra, my budujemy przy założeniu poziomu morza niższy jest, niż faktycznie jest teraz, więc jest to bardzo niepokojące zjawisko, ale to nie dotyczy tylko infrastruktury portowej w miastach nadmorskich, to dotyczy w ogóle infrastruktury energetycznej, powodziowej, transportowej i każdej innej, która ma znaczenie dla sprawności, niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania lokalnych wspólnot, ale także całego kraju. Nie bez znaczenia jest też taka kwestia, jak system gotowości i planów zarządzania kryzysowego oraz systemów ostrzegania i ewakuacji, pozwalających na sprawne reagowanie w sytuacji wystąpienia różnych ekstremów pogodowych. No, patrząc na to, co się działo od 2017 roku chociażby, czyli od tej nawałnicy w Borach Tucholskich z do dziś niezałatanymi ranami, to mam wrażenie, że taki system, mam wątpliwość, czy on rzeczywiście istnieje w sensie faktycznym i mam pewność, że on jest bardzo, jeżeli istnieje, to mam pewność, że jest bardzo daleki od optymalnego. Nie jesteśmy gotowi na takie wydarzenia i to rok w rok sobie uświadamiamy. Tu też jest rola i dla rządu, i dla samorządów, podział zadań musi być klarowny, jakość współpracy bardzo wysoka. Mam wrażenie, że jednego i drugiego brakuje.
Jeżeli chodzi o klarowny podział obowiązków między władzą centralną a samorządami, to w tej materii jest rzeczywiście ciężko. Wszyscy samorządowcy powtarzają, że dostają coraz więcej obowiązków i mają coraz mniej pieniędzy. Natomiast wracając może na ten poziom typowo samorządowy, chciałbym zapytać pana o kwestię współpracy pomiędzy samorządami, tę współpracę poziomą. Jeden z moich, nazwijmy to ulubionych w cudzysłowie, przykładów braku takiej współpracy jest współpraca, a właściwie jej brak, pomiędzy Krakowem i gminami go okalającymi. W Krakowie od lat wprowadzany jest program likwidacji tych tak zwanych kopciuchów, czyli pieców opalanych na przykład węglem stosowanych w domach. Generalnie on przyniósł bardzo dużą poprawę jakości powietrza w Krakowie, aczkolwiek problem polega na tym, że w gminach okalających Kraków ten program wdrażany nie jest, bo te gminy rządzą się według własnych praw i nie chcą wdrażać takich programów. W związku z tym jakość powietrza w Krakowie jest lepsza, ale w dalszym ciągu daleko jej do ideału, ponieważ jakby powietrze nie zna granic administracyjnych. W jaki sposób w takim razie zmusić regiony, gminy, powiaty, województwa, żeby współpracowały między sobą, czy też nie da się ich zmusić, tylko same to muszą zrozumieć?
Nie ma chyba prostej odpowiedzi na to pytanie. Bardzo wydaje mi się, wiele do zrobienia mają organizacje obywatelskie czy organizacje społeczne, obywatele, którzy mniej lub bardziej skutecznie wywierają presję na decydentów. I nie kwestionuję, że sytuacja w obszarze metropolitalnym Krakowa pod tym względem dobra, czyli nie potwierdzam to, co pan mówi, natomiast proszę sobie przypomnieć 10 lat temu czy 15 lat temu, gdybyśmy o tym samym problemie mówili, to jednak sytuacja była bardzo odmienna. Wtedy raczej było wzruszanie rękoma i brak świadomości. Mam wrażenie, że to, co chociażby zrobił skutecznie polski alarm smogowy, notabene wywodzący się z Małopolski, z tego co wiem, no to jednak widać, jak bardzo zmieniło się podejście mieszkańców, a także części decydentów do tego problemu. Przy czym taka dygresja, w przypadku kopciuchów czy w przypadku niskiej emisji, problemem jest jakość powietrza przede wszystkim, czyli emitowane toksyny i generowany przez nie smog. Tutaj mniejszy walor czy wymiar ma produkcja CO2, chociaż ona też tutaj następuje. Często te dwa aspekty, te redukcja CO2 i redukcja toksyn czy związków azotu siarki tworzących smog są mieszane. Ale pan pytał o to, jak zachęcić do współpracy. No, mechanizmy są różne. Są mechanizmy finansowe, są mechanizmy programowe. Małopolska ma swój program dotyczący jakości powietrza. W tej chwili Kraków wnioskuje, żeby go nie zmieniać, a z punktu widzenia, a z poziomu województwa jest propozycja jego poluzowania, ponieważ jest presja ze strony, trudno powiedzieć czyjej, na to, żeby spowolnić. Środki w systemie są, to znaczy niewątpliwie nie jest tak, że wszyscy chętni nie byliby obsłużeni. Są bariery mentalne, są też bariery związane z ubóstwem. Ja przypomnę, że zgodnie z wynikami tego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego dotyczącego kosztów energii w Polsce, który się zakończył w grudniu ubiegłego roku. My mówimy o około 10% populacji osób, która płaci bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie i której po prostu fizycznie nie stać na realizację złożonych przedsięwzięć albo kosztownych przedsięwzięć w substancji mieszkaniowej w domostwach, które czasami są w trudnym stanie. Więc przykład smogu i aglomeracji krakowskiej to jest raczej mieszanka niekompetencji, indolencji, braku dobrej woli i nacisków politycznych niż jakieś błędy w podziale zadań między samorządami albo w podziale zadań między administracją rządową a samorządową. Po prostu na różnych obrotach funkcjonuje i Kraków, i gminy otaczające. Nie do końca też koszty są chyba ujawniane i wyliczane, to znaczy koszty braku rozwiązania tego problemu przez dłuższy czas są gigantyczne, natomiast one będą ponoszone dopiero w przyszłości. Tak? Natomiast koszty związane, czy też nakłady inwestycyjne, które trzeba by było ponieść, żeby tą sytuację zmienić, należy ponieść teraz. To jest też pewien bloker. Myślę, że nie tylko Kraków i jego okolice są w podobnej sytuacji, chociaż to jest pewnie przykład najbardziej jaskrawy, ale jak patrzy się na mapy smogowe, to i okolice Wrocławia, i okolice Rybnika, i w ogóle Górnego Śląska też tutaj pewnie mogłyby się dość mocno wyróżnić, chociaż tam o takich problemach, o których pan mówił, nie słyszałem. Natomiast nie traktowałbym tego przykładu jako przejaw systemowego braku współpracy między samorządami. To jest raczej brak współpracy uwarunkowany lokalnie, dość charakterystyczne prawdopodobnie dla Małopolski, kiedy interesy miasta centralnego nie są w pełni zgodne z interesami otoczenia, chociaż to brzmi bezsensownie troszeczkę, bo wydaje się, że czyste powietrze jest w interesie wszystkich. Tu dodam jeszcze w nawiasie, że rozwiązanie problemu kopciuchów nie rozwiąże problemu smogu w aglomeracji każdej innej, w krakowskiej także, ponieważ transport generuje coraz więcej smogu, transport indywidualny, o tym myślę, i tutaj trzeba iść w kolejne rozwiązania, które będą zmierzały do wysadzenia ludzi z samochodów. Jeździmy dużo częściej samochodami niż przeciętny Europejczyk, niż przeciętny Niemiec czy Francuz. To nie jest dobre ani dla zmian klimatycznych, ani dla stanu naszego zdrowia.
Właśnie dotknął pan dwóch rzeczy, o które chciałem dalej pytać. Mianowicie pierwsza rzecz to są koszty, o których pan mówił. Bo rzeczywiście w tej chwili, jeżeli na przykład mielibyśmy zbudować linię kolejową albo mielibyśmy przygotować linię tramwajową, tudzież jakaś gmina miałaby kupić autobusy, które miałyby regularnie, podkreślam słowo regularnie, a nie od święta kursować do miasta większego, to zaraz władze tej gminy mówią, że tak, ale to się będzie wiązało z określonymi kosztami, a w naszym budżecie naszej gminy nie ma na to pieniędzy. I za każdym razem, kiedy tego typu dyskusja się toczy, cały czas jest mowa o tym, że nie mamy na to pieniędzy, a jak słusznie pan zauważył, są koszty wielokrotnie większe bardzo często, które będziemy musieli ponieść w przyszłości. Więc na przykład w tej chwili koszt budowy linii tramwajowej można by potraktować jako nie koszt tu i teraz, tylko redukcję kosztów w przyszłości związanych na przykład z leczeniem chorób płuc albo z ponoszeniem kosztów rozbudowy sieci drogowej, żeby zmieścić więcej samochodów, bo nie ma tramwaju. Problem polega na tym, że bardzo ciężko jest wyliczyć te koszty w przyszłości. A jeżeli chodzi o transport, szczególnie ten podmiejski, który generuje w centrach miast ogromne korki, a te korki, zazwyczaj nie ma też buspasów, powodują, że poruszanie się komunikacją zbiorową nie ma sensu, bo ona też stoi w korkach, więc lepiej jest jeździć własnym samochodem, co powoduje nakręcanie się spirali, w której coraz więcej ludzi jeździ własnymi samochodami. A jeżeli ja, żeby przewieźć się do biura, przewożę także 1,5 tony metalu i plastiku w postaci samochodu, zamiast na przykład elektrycznej hulajnogi albo siedząc na rowerze, które przecież mi daje ten sam efekt, przeniesienie mnie do biura, to będę generować jeszcze więcej zanieczyszczeń. A tu jakby główny problem chyba się zasadza nie na tym, że ludzie o tym nie wiedzą, bo wydaje mi się, że nasze społeczeństwo zdaje sobie sprawę z tego, jak wpływa na środowisko. Tylko główny problem polega na tym, że każdy myśli, że jego sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że jemu wolno, ponieważ to jest moja interpretacja tego zjawiska. Ludzie robią to, co im jest najwygodniejsze. Jeżeli nie ma absolutnie żadnych ograniczeń dla poruszania się samochodem, a musieliby się przesiąść ze dwa razy w autobusie, to wolą jechać samochodem, bo jest im wygodniej. Były ograniczenia powodujące, że wygodniejszym będzie jeżdżenie autobusem, to prawdopodobnie by to wybrali. Wydaje mi się, że to jest moja interpretacja, chciałbym, żeby się pan do tego odniósł. Wydaje mi się, że problem w naszej ogólnej polityce publicznej, zarówno na poziomie państwowym, jak i regionalnym, jest taki, że skupiamy się na karach, a nie na zachętach. To znaczy, skupiamy się na tym, żeby na przykład wprowadzać dodatkowe opłaty za parkowanie samochodu w mieście, co się całe szczęście dzieje ostatnimi czasy w wielu polskich miastach. Natomiast nie skupiamy się na tym, jak ułatwić ludziom podjęcie decyzji tak, żeby podejmowali właściwą, lepszą dla wszystkich decyzję. Zmierzając do pytania, co zrobić, żeby zachęcić ludzi, żeby nie tylko myśleli, ale także działali na rzecz dobra wspólnego.
Strasznie wiele wątków pan podniósł, ale trudno nie przyznać racji temu, co pan mówi. Ja może dodam kilka komentarzy. Znaczy, gdyby wszystkie te samochody były bezemisyjne czy zeroemisyjne, no to prawdopodobnie problem byłby trochę mniejszy. Tracilibyśmy tylko czas w korkach. Teraz oprócz tego, że tracimy masę czasu, masę nerwów i zdrowie też tracimy, to jeszcze emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla. Tymczasem my potrzebujemy obecnie drastycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Transport jest jednym z niewielu sektorów, który nie zmniejsza swojego impaktu na proces, na kryzys, na zmiany klimatu, czyli udział transportu w emisji gazów cieplarnianych nie spada, niekiedy wręcz rośnie. Jest to problem ciągle nierozwiązany, tym bardziej, że no, transport nie jest objęty systemem certyfikatów i uprawnień do emisji. Więc na pewno upowszechnienie nowych wzorców mobilności jest niezbędne i osłabienie pozycji samochodu jest niezbędne. Oczywiście będzie to bardzo długi proces. On się będzie kumulował na obszarach miejskich. Tu potrzebne są niestety właśnie rozwiązania, niestety mówię, bo to jest bardzo trudne w polskim wykonaniu, rozwiązania kompleksowe, tak? Czyli ta redukcja potrzeb transportowych mieszkańców powinna wynikać raz z ograniczenia tej bezmyślnej suburbanizacji, w której jesteśmy no, w czołówce europejskiej. Dwa, kładzenie nacisku na ruch pieszy, rowerowy i na w ogóle zeroemisyjne urządzenia transportu osobistego, nie tylko rowery. Ta zmiana mobilności, modelu mobilności powinna jednak oznaczać działania, które w innych krajach okazały się bardzo skuteczne, czyli wyłączanie kolejnych części miast z ruchu samochodów i wzmocnienie systemu bodźców ograniczających korzystanie z aut, na przykład odejście od budowy nowych przyulicznych miejsc parkingowych czy postojowych. Ta zmiana modelu mobilności także powinna oznaczać zniesienie pewnych wymagań parkingowych dla obiektów w strefach dobrej dostępności pieszej. Potrzebują te obiekty parkingów. To oznacza także poszerzenie stref z priorytetem dla pieszych i rowerzystów, rozbudowę dróg rowerowych nie w celach turystycznych, tylko w celach komunikacji, przekształcenie tych dróg w spójną sieć, gdzieniegdzie już w Polsce działa, ułatwień dla przewozów rowerów transportem zbiorowym. To z tym są problemy, ale to można długofalowo załatwić. No i chyba na koniec najważniejsze to, o czym Pan mówił, tak? Czyli nadanie bezwzględnego, bardzo mocno chciałbym to podkreślić, bezwzględnego priorytetu dla poszerzenia zasięgu i wzrostu częstotliwości usług zeroemisyjnego transportu zbiorowego. Zeroemisyjnego to znaczy korzystającego, zelektryfikowanego i korzystającego z, albo z zielonego wodoru, albo z zielonego prądu. Oczywiście taki transport zbiorowy powinien być funkcjonalnie zintegrowany z systemem bike sharingu czy car sharingu. Jeszcze raz podkreślę, to są bardzo długotrwałe procesy. Ci, którym się to udało, robili to latami, natomiast mieli spójną wizję i konsekwentnie byli w stanie to realizować. Mówił Pan o potrzebach finansowych z tym związanych, natomiast problem polega na tym, że te koszty, o których mówiliśmy obaj, one się pojawią za jakiś czas i te tak zwane oszczędności polegające na tym, że tych kosztów nie poniesiemy, one są wirtualne, tak? Czyli to są koszty utraconych korzyści tak naprawdę i w związku z tym ciężko jest o tych środkach dyskutować. Gdyby było tak, jak niektórzy postulują, że na przykład wszystkie przychody budżetu państwa z tytułu uprawnień do emisji CO2, a w zeszłym roku, przypomnę, wyniosły one 22 miliardy złotych. Wszystkie te środki są kierowane na szerokie spektrum działań związanych z zahamowaniem kryzysu klimatycznego, w tym wątek transportowy, w tym na wątek transportu zbiorowego, to prawdopodobnie problem kosztów tego rozwiązania, jakim jest wzmocnienie systemu transportu zbiorowego, by nie istniał, bo stać by nas było na to, żeby zainwestować w transport zbiorowy, tym bardziej, że na stole leżą do podjęcia środki unijne, które mają nas naprawdę zmienić, jeśli chodzi o sposób korzystania z transportu w miastach. Więc te argumenty, o których Pan mówił, one są głównie w gminach wiejskich, często peryferyjnych. Natomiast nie jest tak, że nie byłoby gdzie znaleźć tych środków. Potrzebne jest znowu kolejne systemowe rozwiązanie. Wszystkie, jednym z nich jest stworzenie ze wszystkich przychodów związanych z certyfikatami upoważniającymi do emisji CO2, zrobienie z tych przychodów pewnego źródła finansowania proklimatycznych działań także w zakresie transportu, a zwłaszcza w zakresie transportu zbiorowego w obszarach miejskich, ale nie tylko, także na obszarach wiejskich, bo one mają swoją specyfikę. Tam w tej chwili na większości obszarów wiejskich bez własnego samochodu nie da się funkcjonować, ponieważ komunikacja zbiorowa nie istnieje, z nielicznymi wyjątkami, kiedy jesteśmy akurat położeni przy dobrze obstawionej linii kolejowej, co się bardzo rzadko zdarza.
Tego, co mi wiadomo, to gros środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 idzie w tej chwili na łatanie dziury budżetowej tu i teraz. I znowu wracamy do tego, że skupiamy się na tym, co tu i teraz, a nie na tym, co będzie w przyszłości, ale z drugiej strony, patrząc na to, ile na przykład Chińska Republika Ludowa planuje otworzyć nowych elektrowni węglowych, to nasz trud może okazać się i tak próżny, co jest dla mnie osobiście smucące i tym mrocznym elementem chyba chciał zakończyć naszą rozmowę.
Ale tu jeśli pan pozwoli, bo akurat przykład Chin, ani nie jestem fanem Chin, ani nie uważam, że Chiny to jest benchmark dla nas, dla Europy czy dla świata. Natomiast jednego Chinom nie możemy odmówić. Oni już podjęli strategiczne decyzje dotyczące przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. W tej chwili 80% ich wydatków energetycznych jest kierowana na OZE, 10% jest kierowana na węgiel. Ja marzę o sytuacji, w której w Polsce możemy powiedzieć, że 80% środków publicznych inwestowanych w energetykę to będą środki inwestowane w OZE. My jesteśmy bardzo dalecy od takich decyzji, a jeszcze bardziej dalecy od realizacji. Chińczycy po prostu zrozumieli, muszą wziąć udział w powstrzymywaniu kryzysu klimatycznego, muszą wziąć udział w poprawie jakości powietrza dla swoich obywateli, muszą ograniczyć swoją zależność od węglowodorów i innych surowców, które importują, i muszą odnaleźć się na rynku nowych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. My, mam wrażenie, niestety w kraju prawie żadnej istotnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjęliśmy i jesteśmy tylko popychani przez przyjaciół naszych z Europy, żebyśmy trochę szybciej się za pewne rzeczy wzięli. W Chinach, których nie pochwalam za większość rzeczy, które się tam dzieją, jednak te decyzje dotyczące kryzysu klimatycznego uzależnienia od surowców, bezpieczeństwa i rozwoju nowych segmentów gospodarki już zostały podjęte. Także tego trochę im zazdroszczę.
No właśnie, patrzymy na innych, a nie patrzymy na to, że my nie podejmujemy ważnych decyzji. Dziękuję panu pięknie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem był pan dr Radomir Matczak, były ekspert Związku Miast Polskich, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i prezes spółki InnoBaltica.